Moi drodzy, tradycyjnie sobie mówimy o miłości Bożej. Jest to traktat świętego Franciszka Salezego. Miłość jako caritas, jako cnota teologalna. Jest to część, oczywiście no, w naszym życiu chrześcijańskim chodzi przede wszystkim o tą miłość, ale już mówiliśmy sobie, że w teologii są różne działy, różne tematy. Jest De Verbo Incarnato, traktat De Deo Trino, De Deo Uno, czyli o Słowie Wcielonym, o Trójcy Przenajświętszej, o Bogu Jedynym, ale też jest traktat o miłości Bożej. Traktat bardzo praktyczny, ponieważ mówi nam, jak mamy praktykować to, co jest istotne w naszym życiu chrześcijańskim. Będę się opierał na świętym Franciszku Salezym. Jest to doktor Kościoła, który słynął z łagodności, dobrotliwości, charakter gniewliwy i choleryczny, ale przez pracę z łaską Bożą stał się wzorem dla nas łagodności. Pierwsze dwa miesiące omówiliśmy sobie dwie pierwsze księgi. Traktat liczy sobie 12 ksiąg. Wychodzi tak jakby na jedno spotkanie jedna księga. Jeżeli nie będzie podczas wakacji spotkań, to raz omówię dwie księgi. Omówiliśmy sobie już dwie pierwsze księgi, przygotowanie do całego traktatu, w którym sobie mówiliśmy o naturze woli, o tym, że według świętego Franciszka Salezego to wola jest królową wszystkich władz i to wola jest najważniejszą władzą, bo ona decyduje de facto o rzeczy najważniejszej, to znaczy się, czy będziemy zbawieni, czy nie. Ten, kto chce, to się zbawi, ten, kto nie chce, to się nie zbawi. Pan Bóg chce zbawienia wszystkich. I zjednoczenie z Panem Bogiem właśnie odbywa się w woli, jak to już mówiliśmy sobie, że to nie jest sprawa pięknych myśli, to nie jest sprawa uczuć, to jest sprawa woli. To jest akt woli postawienia Pana Boga nade wszystko. Nadto mówiliśmy sobie już o tym, że człowiek ma tą naturalną skłonność do miłowania Pana Boga, ale już miłować Pana Boga jako tako to nie jest sprawa natury, musi łaska Boża jako tą możność, którą człowiek ma w sposób naturalny, żeby miłować Pana Boga, to łaska Boża musi uruchomić tą możność. Sam człowiek sam z siebie nie jest w stanie tego zrobić, więc łaska to jest coś, co jest wyżej natury. Mówiliśmy sobie też o pochodzeniu i niebieskich narodzinach miłości Bożej, o naturze Bożej, o doskonałościach Bożych, że w Bogu wszystkie doskonałości są jednym, sprawiedliwość u Boga jest miłosierdziem, a miłosierdzie jest sprawiedliwością. Dobroć u Boga jest miłością, a miłość jest dobrocią. Te wszystkie doskonałości niejako zlewają się w jedno w Panu Bogu i Bóg przez te doskonałości tworzy jeden czysty akt. Wiemy, że stworzenia składają się z możności i aktu. To znaczy, jestem w możliwości, nie wiem, na przykład podnieść tą książkę, jestem w akcie podnoszenia tej książki. Każde stworzenie składa się z możliwości do aktu. Jestem w możliwości czegoś, jestem w akcie robienia czegoś. Natomiast u Pana Boga jest inaczej. U Boga nie ma żadnej możliwości, jest tylko akt. Jest akt, wszystko jest dla Boga obecne. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość, jak i teraźniejszość. Mówiliśmy sobie również o tym, jak właśnie w ten sposób działa opatrzność Boża, która wszystko przewiduje, wszystko ma obecne w jednym momencie, zarówno przeszłość, przyszłość, jak i teraźniejszość. A skoro to wszystko jest obecne w Panu Bogu, to u Pana Boga, to Pan Bóg tak ustala okoliczności naszego życia, żebyśmy mogli się zbawić. Natomiast potem wchodzi jeszcze to misterium naszej wolnej woli, która może współdziałać z łaską Bożą, albo też ją odrzucić. Więc dzisiaj będziemy kontynuować ten temat. Dzisiaj sobie poruszymy właściwie dwie rzeczy. Postęp i doskonałość miłości, jak miłość Boża wzrasta w człowieku, oraz będziemy sobie mówić o upadku i zagładzie miłości. I to będzie na tyle, żeby taka część przygotowawcza do rzeczy dużo bardziej istotnych, ponieważ jak to święty Franciszek Salezy powiedział we wstępie, rzeczy najistotniejsze znajdują się w 8 następnych księgach i ten, kto chciałby znaleźć coś konkretnego, bardziej konkretnego, powinien od razu przejść do 5, 6, 7, 8 i tak do 12, aczkolwiek również i te 4 księgi są pożyteczne, ponieważ dają nam takie principia, takie odpowiednie zasady co do działania miłości Bożej w nas, już mówiliśmy sobie o naturze miłości, o naturze woli, o tym, jak Pan Bóg w cudzysłowie działa, a teraz będziemy mówić o tym, jak miłość działa w nas i będziemy mówić też o tym, jak ona może umrzeć. Tak więc miłość Boża może w każdym z nas coraz więcej wzrastać. Jest to orzeczenie Soboru Trydenckiego, więc jest to dogmat de fide, że sprawiedliwi, przyjaciele Pana Boga, postępując z mocy w moc, odnawiają się na każdy dzień. To znaczy przez dobre uczynki wzrastają sprawiedliwości, którą z łaski Bożej otrzymali, coraz więcej się w niej pomnażają. Ciekawe zaznaczenie, że człowiek nigdy nie trwa w tym samym stanie. Albo postępujemy, albo się cofamy. Człowiek jest w nieustannej walce, jest napastowany przez wrogów. Jeżeli się im nie oprzemy, to zginiemy. Ale oprzeć się możemy, a oprzeć się to znaczy uzyskać przewagę. A uzyskać przewagę znaczy zwyciężyć. Człowiek musi albo postępować, albo się cofać. Nie może długo trwać w tym samym stanie. Tak więc taka jest natura miłości Bożej. Albo w tej miłości Bożej wzrastamy, albo też, to jeszcze sobie powiemy, czy miłość Boża może zmaleć jako taka, to jeszcze poruszymy ten temat, albo na ten moment wystarczy powiedzieć, że może ona osłabnąć. Nie tyle zmaleć, ale osłabić działanie. Tak więc nigdy nie stawiajmy granic prócz kresu naszego życia. Kto chce na wieki dobrze czynić, otrzyma też wieczną zapłatę. Szatan nie chciał iść, chciał odpoczynku. To znaczy się, potrzeba nam ciągle wzrastać w tej miłości Bożej. To powinno wszystko wychodzić od nas. Jeżeli chcemy się zatrzymać, już mówimy sobie dosyć, to jest początek upadku. I tak właśnie można powiedzieć, święty Franciszek Salezy przypuszcza, że tak się zaczął upadek Lucyfera przez to, że nie chciał postępować miłości. Prawdziwa cnota nie zna granic, lecz stale wzrasta, zwłaszcza ta święta miłość, przewyższająca wszelkie cnoty. Przedmiotem miłości jest nieskończony, bo przedmiotem miłości jest Pan Bóg. Tak samo przedmiotem tych trzech cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości, jest Pan Bóg. I jest to obiekt nieskończony. Więc obiekt miłości jest nieskończony, ponieważ jest nim Pan Bóg. Tak więc sam tylko Pan Bóg może siebie kochać w sposób godny, ponieważ człowiek nie jest zdolny do miłości nieskończonej. Otóż może wzrastać w sposób nieskończony. Mam taką możliwość. Człowiek wzrastać jeszcze. Jak wzrośnie, może jeszcze wzrastać, a potem jeszcze wzrastać, ale nigdy nie osiągnie tej nieskończoności. Tak więc Pana Boga może kochać tylko i wyłącznie w sposób godny, taki na jaki zasługuje, tylko i wyłącznie Pan Bóg. Nawet doskonała miłość naszego Odkupiciela jako człowieka, jakkolwiek przewyższała wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie, nie jest nieskończona sama w sobie i w swej istocie, lecz jedynie ze względu na nieoszacowaną godność swoją i zasługę. Można powiedzieć, że ta oczywiście jest w Panu Jezusie, to mniej więcej tak działa, że jest osoba boska, te uczynki naszego Zbawiciela mają wartość nieskończoną, natomiast one są filtrowane przez stworzenie skończone, więc tak to można określić. Zbawiciel ułatwił nam wzrastanie w miłości. Małe nawet uczynki pochodzące z miłości są miłe Bogu i przymnażają nam zasługę. Bóg pomnaża w duszy miłość, bo nie własną siłą wydaje tak królowa cnót swoje gałęzie, To jest ważne, nie własną siłą. Ale rodzi się ona wraz z wiarą, nadzieją i miłością z dobroci Bożej. Zawsze to Pan Bóg za miłość. Z niej też czerpie swój wzrost i doskonałość. Tak więc otrzymawszy z dobroci Bożej wiarę, nadzieję, miłość, powinniśmy tak kierować nasze serce i trzymać je otwarte, by wyjednać sobie łaskę wytrwania w tych cnotach i wzrastania w nich. Przeto Kościół Święty, Matka Nasza, każe nam modlić się o pomnażanie wiary, nadziei i miłości. Tak więc Bóg sprawia to pomnożenie stosownie do użytku, jaki czynimy z łaski. Najmniej znaczące dobre uczynki, choć nawet spełnione były nieco niedbale, nie z całą mocą pożądanej i posiadanej miłości, niemniej miłe są Panu Bogu. Opatrzność Boża bierze je w rachubę, ocenia miarę swej dobroci i natychmiast nagradza wzrostem miłości, przyznając wyższy stopień chwały na życie wieczne. I to jest warto sobie, warto o tym wiedzieć, że te uczynki wykonywane w łasce uświęcającej, jakikolwiek dobry uczynek, przyczynia się do tego, żeby ta miłość w nas wzrastała, nawet jeżeli ten dobry uczynek jest spełniony nie z taką miłością, z jaką powinien być, z pewną niedbałością, można powiedzieć, z pewnym takim ociąganiem, że nie ma całej gorliwości w tym wszystkim, to jednak Pan Bóg bierze to pod uwagę i to wszystko nagradza przez to, że ta miłość wzrasta. A więc Bóg ceni każdy uczynek, choćby najmniejszy i najbardziej niedbale uczyniony z miłości.
Czyli my do końca nie możemy być nieświadomi tego, jak zasługujemy, prawda? Tak?
No bo jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej.
Byśmy w stanie łaski uświęcającej.
Tak, często. To możemy być. Te uczynki powinny być pobudzane miłością. Powinna być intencja nadprzyrodzona. Natomiast ta miłość nie musi być tak bardzo gorliwa, żeby była zasługująca. Może być nawet, można powiedzieć, ociągająca się. Na przykład ze wstawania. Mam intencję wstać, żeby wykonać moje obowiązki, bo tak się podoba Panu Bogu. Oczywiście nawet nie muszę o tym myśleć, ale no to gdzieś w głowie jest dla osoby, która chce żyć w przyjaźni z Panem Bogiem. No nie każdy staje z łóżka, jak na przykład no po prostu natychmiastowo jakby to łóżko paliło, bo tak powinno się stawać. Niektórzy to robią z ociąganiem, ale nawet jeżeli jest to, powiedzmy, czynię to z pewną niechęcią, ale jednak staje, no to już jest zasługujące, to jest już dobre.
Ja myślałem raczej o czymś takim, bez takiej pełnej świadomości, prawda? Jestem w łasce uświęcającej, ale no akurat nie robię czegoś z taką pełną świadomością, o, robię to dla Ciebie, Panie Boże, prawda?
Ale to w głowie gdzieś to w głowie jest. Bo człowiek, jeżeli Pan Bóg jest naszym ostatecznym celem i stawiamy Go ponad wszystko, to te dobre rzeczy robimy po to, żeby osiągnąć ten cel. Więc to w głowie jest. Inaczej gdyby... oczywiście nie zmieniając celu, bo już powiem sobie o grzechach powszednich, które są złymi, które są uczynkami, można powiedzieć, w pewnym sensie złymi, ale które nas nie odwracają całkowicie od Pana Boga, one nas niejako są poza tą drogą do Pana Boga. Nie odwracają nas od Pana Boga, ale sprawiają, że się zatrzymujemy nad czymś niepotrzebnym.
Rykoszetem trafiamy do skarbu.
Słucham?
Rykoszetem trafiamy do skarbu.
No tak, bo prędzej czy później, aczkolwiek później, prawda? No na tym polega właśnie rykoszet.
Przysiedzamy, jeszcze chciałem się wrócić do tego wątku miłości Pana Jezusa, doskonałego, znaczy niedoskonałej poprzez swoje człowieczeństwo. Tak to zrozumiałem? Dobrze zrozumiałem?
Niedoskonały. Jeżeli mówimy...
Czyli innym słowem, co? Natura ludzka ogranicza Pana Boga w miłości doskonałej? Znaczy Pan Jezus w miłości doskonałej?
To jest tak jakby, można powiedzieć, nie wiem. Człowieczeństwo Chrystusa jest pewnego rodzaju instrumentem. Natomiast mamy do czynienia z osobą boską. I ta boska osoba gra na tym instrumencie, który sam w sobie jest ograniczony. Ponieważ jest stworzeniem. Ale jako osoba boska to jest doskonałe i są, jego czyny są nieskończone ze względu na osobę boską, aczkolwiek ze względu na instrument Właśnie ten dźwięk jest, można powiedzieć, skończony. Skończony, ponieważ człowieczeństwo Chrystusa jest stworzone. Nie mówimy o Bóstwie.
Czyli nie zabierz piorunu po prostu.
Nie, no kto to zdecydował? Tak się zapytam. No bo to tak jest. No. Czy natura ludzka może ograniczyć osobę boską?
Czy w naturze ludzkiej po części możemy zobaczyć,
Oczywiście, dokładnie. No, bardzo dobrze.
Matka Boża nie jest Matką Bożą, dlatego że jest boginią, ale dlatego, bo jest matką natury człowieczej, przez analogię natury człowieczej Jezusa, prawda?
Matka Boża jest faktycznie matką ze względu na to, że jest. Że jest matką człowieczeństwa Chrystusa, który jest osobą boską.
Jednocześnie
Bogiem. No to jest właśnie to misterium. I często.
Zawsze to, żeby trochę skomplikować, ale na górze tarbo było przemienienie.
Słucham?
Na górze tarbo było przemienienie.
Było oczywiście.
No to była pełna boska, pełna.
Natomiast Pismo Święte wielokrotnie mówi o tym uniżeniu Syna Bożego, bo to jest faktycznie coś niesłychanego, że Bóg przyjmuje tą naturę i chce się posługiwać tym narzędziem i nie tylko, to nie jest jakieś tam narzędzie jak zwykły człowiek, ale jest z nim zjednoczony w sposób osobowy, hipostatyczny. Tak więc uczynki ze względu na osobę boską są nieskończone, ale same uczynki jako stworzenie, jak mówimy o człowieczeństwie, są skończone, prawda? W ten sposób. Aczkolwiek one mają zasługę nieskończoną ze względu na osobę boską.
No.
Z czymś skończonym było, na przykład jak Pan Jezus jadał, prawda? To był akt skończony, to był akt ludzki, prawda? W swoim człowieczeństwie. Natomiast uczynił je Syn Boży, osoba boska, i przez to, że uczyniła je osoba boska, dlatego to, że Pan Jezus sobie jadł jakiś posiłek, miało zasługę nieskończoną.
Ale czy oprócz tego są nieskończone akty drugiej osoby boskiej, oprócz tych skończonych aktów natury?
Bóg jest jednym aktem czystym. Po prostu to nie jest tak jak człowiek, że ma możność i akt. Bo chociażby tutaj mam bardzo dobrze pan Robert zauważył, że chociażby to rozróżnienie w człowieczeństwu Chrystusa, mówimy o człowieczeństwu Chrystusa, mam do czynienia z możnością i z aktem. Pan Jezus jest tutaj i może przejść tam. Jest potem w akcji, prawda? Więc widzimy, że to stworzenie, chociaż najdoskonalsze, jednak jest stworzenie. Jest ograniczony samo w sobie. Natomiast inaczej jest z Bogiem. Z Bogiem, który przyjął to człowieczeństwo jako swój własny instrument i osobowo się z nim zjednoczył. A to zjednoczenie jest tak bardzo istotne i ścisłe, że nie ma ścisłego zjednoczenia poza zjednoczeniem trzech osób Trójcy Przenajświętszej. Nawet dusza i ciało człowieka nie są tak ściśle zjednoczone, jak właśnie osoba boska i człowieczeństwo Chrystusa. To jest tak ścisłe połączenie. Dobrze.
To jest dziwnego, że te spory chrystologiczne miały miejsce, skoro to tak łatwo nie jest rozsupłać, prawda?
Oczywiście, że tak, to jest w pewnym sensie, ja się nie dziwię tym, można być w pewnym sensie wyrozumiałym dla, powiedzmy sobie, osób, które żyły w VI, VII wieku, które nie pojmowały za dobrze, jak działa osoba Boża. Ten jest Pan Jezus, jest to Bóg, ale jak, prawda? Jak to wszystko się odbywa? No i były te herezje monotelityzmu, monofizytyzmu. Może niektórzy faktycznie bardziej wykształceni może to zrobić, nie wierzyli w to z perwersji, ale było wiele osób pewnie prostodusznych, które to przyjmowały. No Pan Jezus jest po prostu jest jeden z Bogiem, no to jest jedna natura. Nie ma jednej natury, są dwie natury. Dobrze. No więc troszeczkę zatrzymaliśmy się na tej dygresji, ale wracamy do naszego tematu. Tak. Inaczej jest z cnotami, cnotami moralnymi. O ile właśnie, jeżeli czynimy coś jako z mniejszą miłością, to tak miłość wzrasta, inaczej jest z cnotami moralnymi. Na przykład, jeżeli czynimy niedbale akty sprawiedliwości, akty roztropności, akty czy to wstrzemięźliwości, czy męstwa, to z czasem te cnoty mogą zaniknąć, mogą osłabnąć. Więc tutaj to nie jest dokładnie tak samo. Dobrze. Jak dusza miłująca czyni postępy w miłości? Kiedy dusza za pomocą uzdrawiającego działania miłości, jaką Duch Święty położył jej na sercu jako drogocenny środek leczniczy, dojdzie do zupełnego zdrowia, może już sama stać i chodzić. Lecz tylko dzięki zdrowiu świętej mocy, która jej dała miłość, przez to całą chwałę winna oddać Bogu, żądał jej, który dał jej mocny i niespożyte zdrowie. A chociaż za pomocą miłości Bożej, rozdanej w naszych sercach, możemy chodzić w obecności Bożej i czynić postępy na drodze zbawienia, jednak dobroć Boża zawsze towarzyszy duszy, którą obdarzyła swą miłością i ustawicznie niejako trzyma ją w rękach. Znaczy się, zawsze ta miłość jest dana od Pana Boga, żeby nikt nie mówił, że ja kocham Pana Boga sam z siebie, to zawsze jest inicjatywa Boża. Jak Pan Bóg nas podnosi z grzechu, to należy do Boga. I jak jesteśmy podniesieni z grzechu, no to już możemy spokojnie czynić sobie akty miłości. Prawda? Już niejako ten stan nadprzyrodzony w pewnym sensie staje się dla nas naturalny, jeżeli to można się w ten sposób wyrazić. Ale nawet jeżeli ten stan nadprzyrodzony staje się niejako dla nas naturalny, to Pan Bóg nam towarzyszy. I wyraźnie objawia radość z tej miłości. Coraz więcej ją ożywia i zachęca. To Bóg ją ożywia. Umacnia przeciw złym skłonnościom i szkodliwym następstwom dawnych grzechów. Podtrzymuje ją wreszcie i broni w pokusach. W trudnych sytuacjach potrzebna jest szczególna łaska Boża, szczególna miłość. Może do wykonywania codziennych obowiązków, jak, no nie wiem, czy to sprzątanie, czy to praca, czy cokolwiek innego, czy to opieka nad dzieckiem. Może nie potrzeba jakichś szczególnych łask. Jest to po prostu zwykła łaska. Natomiast, żeby wykonać jakieś akty heroiczne, chociażby męczeństwo, to potrzebna jest taka łaska szczególna, szczególne działanie łaski. I dlatego też nie za bardzo się martwić tym, że na przykład widzimy jakieś sytuacje, które mogą nas przerosnąć i nie czujemy sobie łaski. Normalne, że nie czujemy sobie łaski, ponieważ nie mamy teraz tej łaski, a jeżeli będzie potrzeba, to Pan Bóg, jeżeli będzie wymagał od nas danych czynów, to Pan Bóg udzieli tej specjalnej łaski. Był taki przykład z jedną świętą, bodajże ona się nazywa Perpetua, czy Felicyta, jedna z tych dwóch. I była taka sytuacja, że była to kobieta w ciąży i miała być wystawiona na męczeństwo. Chyba w czasie bycia w więzieniu właśnie cierpiała właśnie w czasie tego porodu i strażnik właśnie naśmiewa się, że no jak ty wytrzymasz, jeżeli no to ty możesz znieść taki no, porodu, a teraz będziesz wystawiona na pastwę dzikich zwierząt. No ale mówi, że teraz cierpię niejako ja sama z siebie, a potem będzie cierpiał Bóg we mnie. Bóg we mnie i wtedy będę miała szczególny łaski. I tak, no i tak jest, że w życiu codziennym nasza natura działa niejako sama sobie, dostajemy odpowiednie łaski, nie jakieś nadzwyczajne, ale jeżeli będzie potrzeba dla jakiegoś szczególnego świadectwa, to nie wątpmy w to, że Pan Bóg udzieli nam szczególnej pomocy. Pan Jezus nieustannie troszczy się o te dusze, które są Jego dziećmi. To jest, posiada świętą miłość, pozwala im niekiedy iść przed sobą, ujmuje za rękę wśród trudności, sam je niesie w przeciwnościach, przewyższających siły. Mówimy teraz o świętym wytrwaniu w miłości Bożej. Dar wytrwania to nic innego jak ustawiczne pomaganie, przynoszenie ulgi, wspieranie nas, dzięki czemu trwamy w miłości aż do końca, aż do śmierci. I Bóg nie udziela niejednakowo tej swojej pomocy, wsparcia tym, którzy wytrwają do końca. Ta pomoc rozciąga się na krótki okres czasu, unawracający się do Pana Boga tuż przed śmiercią. Na przykład dobry łotr. Otrzymał. Ta łaska u dobrego łotra zupełnie inaczej wyglądała niż u świętego Antoniego Pustelnika. Święty łotr dostał łaskę na 3 godziny i wytrwał w niej. Nie było jakichś dodatkowych łask w postaci, nie wiem, odpierania innych pokus i tak dalej, i tak dalej. Inaczej ta łaska wytrwania wygląda u osób, które mają większą drogę do zrobienia. Takim osobom Pan Bóg ciągle udziela rozmaitego wsparcia, czy to natchnień, czy to jakiegoś światła, czy to nie wiem, odpowiednie osoby, zachęca do modlitwy, do postów, więc ta łaska wytrwania troszeczkę inaczej wygląda u tych, którzy nawracają się wcześniej do Pana Boga, mają większą drogę do przebycia, aniżeli ci, którzy do Pana Boga się nawrócili tuż przed śmiercią. Tak więc wytrwanie jest najcenniejszym darem, jakiego spodziewać się możemy w tym życiu, który możemy otrzymać tylko od Boga. Należy ustawicznie prosić o ten dar. Tak więc powinniśmy całą nadzieję złożyć w Bogu, który dokończy dzieła naszego zbawienia, tak jak je zapoczątkował w nas, byśmy nie opierali się Jego łasce. Na pewno Pan Bóg, jak mówi Pismo Święte, Bóg chce zbawienia wszystkich i udziela swoich łask odpowiednich wszystkim. Tak więc w naszej mocy, można powiedzieć, jest wytrwanie. Nie to, że wytrwanie pochodzi od nas, ale w naszej mocy należy to, że możemy odpowiedzieć na to wytrwanie albo też nie, jak będziemy niewierni. Może powiemy sobie jeszcze króciutko o tym, jak szczęśliwa jest śmierć osoby, która wytrwała. To kiedy Król Niebieski doprowadzi już duszę, którą miłuje do kresu życia, towarzyszy jej jeszcze przy błogosławionym zgonie i wiedzie ją do godowego łoża wiecznej chwały jako znakomitego owocu świętego wytrwania. No, śmierć sprawiedliwego jest, można powiedzieć, czymś wspaniałym. Taka dusza może nie w sposób widzialny, chociaż u świętych nawet się zdarzało, że Pan Jezus przychodzi i święci, ale jest towarzyszy taki pewien spokój, taka pewna miłość, że dobrze to życie zostało przebyte i teraz przyjdzie po mnie Pan Bóg i będzie wieczna szczęśliwość. Więc ta śmierć tych, którzy odpowiadali na te łaski wytrwania, jest wielce błogosławiona i napełnia duszę pokoju. Było przede wszystkim wolą Bożą, by nawet po upadku Adama wszyscy ludzie zostali zbawieni. Lecz to zbawienie mieli osiągnąć w sposób wolny i za pomocą środków odpowiadających właściwościom ich natury, obdarzonej wolną wolą. To znaczy się, Pan Bóg chciał szczęścia wiecznego tych wszystkich, którzy przez danie swojego przyzwolenia zechcą przyjąć łaski i dary na ten cel im zgotowany, ofiarowany i udzielony. Tak więc Pan Bóg na początku powołuje, już chociażby bycie chrześcijaninem jest powołaniem, tym, którzy odpowiadają na to powołanie, udziela łaski skruchy. Jak odpowiadam na to łaskę skruchy, to udziela łaski miłości, a tym, którzy żyją w miłości, udziela łaski wytrwania. Tak to się dzieje. Na początku jest powołanie, Bóg powołuje do tego, żeby stać się chrześcijaninem, żeby wierzyć w Niego. Następnie, jeżeli się odeszło od Pana Boga, daje skruchę za swoje grzechy, obdarza miłością. Jeżeli człowiek żyje w miłości, daje łaski odpowiednie do wytrwania.
A jak było z tą wolnością przed upadkiem?
Jeśli chodzi o Adama?
Tak.
No był wolny. Był wolny i jego upadek, grzech Adama jest szczególnie ciężki, ponieważ Adam był w zupełnie innym stanie niż my. Nie było żadnej porządliwości, nie było żadnych takich no, przeszkód zewnętrznych. Mógł to spokojnie, wystarczyło mocne przygnięcie do Pana Boga. My zaś, mimo że możemy mocno przygnąć do Pana Boga, to możemy odczuwać bardzo silne bunty.
Nas wolność więcej kosztuje być może, tak?
Zdecydowanie. Zdecydowanie.
Niż Adama przed upadkiem.
Zdecydowanie. Aczkolwiek, nawet jeżeli ta wina Adamowa była najcięższa ze wszystkich, jeśli chodzi o grzechy ludzkie, to liturgia śpiewa oszczęśliwa wino, która zasłużyła się na tak wielkiego odkupiciela, więc Pan Bóg wyciąga dobro z każdego zła i dlatego też nawet jeżeli coś zawaliliśmy, nie powinniśmy za bardzo rozpaczać. Pan Bóg dopuścił to w jakimś celu, dopuścił to po to, żeby wyciągnąć z tego większe dobro. No i zawsze wyciąga większe dobro, zawsze. Może nie...
Do końca Adam nie był, bo on był zemu.
Dał się zniewolić, no właśnie, to jest, Ewa symbolizuje część zmysłową w człowieku. No i to był błąd Adama, że niejako dał panowanie niewieście nad sobą. To był jego błąd.
Zaufał.
No można powiedzieć, że u Adama to było coś takiego troszeczkę inaczej niż u Ewy. Ewa bardziej tak pożądała tej wiedzy. U Ewy była dużo większa pycha. Dużo większa pycha, chciała posiąść wiedzę, która jej się należała, niejako chciała być wyrównana Panu Bogu, będziecie jak bogowie. Natomiast u Adama to był pewien rodzaj, można powiedzieć, słabości. No jest moja towarzyszka życia, no tak głupio odmówić, prawda? Ten powód podaje między innymi święty Tomasz z Akwinu i święty Augustyn, więc grzech Adama był bardziej, można powiedzieć, grzechem ze słabości.
Feministką się
tam ze słabości. Słucham?
Kobiety dalej chcą więcej, że się nie zmieniło.
No tak, no, wszystkie są córkami Ewy. Wszystkie są córkami Ewy. Dobrze. Na czym ja to skończyłem? A, na tej błogosławionej śmierci. Na tym błogosławionej śmierci. Teraz będziemy mówić sobie o tym, że w tym śmiertelnym życiu nie możemy dojść do doskonałego zwierzenia miłości z Panem Bogiem. Tutaj może pokrótce to powiem, ponieważ jeszcze chciałbym wiele innych rzeczy powiedzieć. O co tutaj chodzi? W niebie błogosławieni widzą Pana Boga twarzą w twarz i niejako są w ciągłym akcie miłowania Pana Boga. Natomiast tutaj, choćbym, nie wiem, był świętym Franciszkiem czy ojcem Pio i miał miłość naprawdę seraficką, niestety nie zawsze mogę wykonywać te akty miłości. Czasami jest jakieś rozproszenie, czasami robię coś innego, prawda? Nie zawsze jestem skupiony na Panu Bogu. No niestety tak wygląda nasze ułomne życie. Więc ta doskonałość jednoczenia z Panem Bogiem odbywa się dopiero po śmierci. Natomiast uwaga, miłość niektórych tutaj na ziemi świętych może przewyższać pod pewnym względem miłość tych, którzy są w niebie. Nie pod tym względem, że są w ciągu akcji, ponieważ nie są, ale pod względem żarliwości. Święty Paweł może miał większą miłość, nawet będąc tutaj na ziemi, żarliwiej Pana Boga kochał, aniżeli dziecko ochrzczone, prawda, które umarło od razu po chrzcie. Aczkolwiek dziecko ochrzczone, które umarło zaraz po chrzcie, ciągle widzi Pana Boga. Natomiast jeśli chodzi o żarliwość, to może, jeżeli to wielcy święci prześcigali już niektórych niebian, nawet tutaj na ziemi.
Czyli żarliwość to jest praca woli.
No tak. Można tak powiedzieć, ale to przede wszystkim miłość, która działa w tej woli i która sprawia tą żarliwość. A im bardziej miłość działa, tym bardziej wola jest chętna do tego, żeby działać miłość. Tak,
wola jest kuźnią.
Słucham?
Wola jest kuźnią.
No tak. To jak mówiłeś chyba święty Tomasz z Akwinu, że ktoś się pytał świętego Tomasza, czy to siostra, czy nie. Co trzeba zrobić, żeby być świętym? Chcieć. A co trzeba zrobić? Chcieć. A co trzeba zrobić? No chcieć. Ten, kto chce, to zostanie święty, a ten, kto nie chce, nie zostanie święty. No i tutaj, no i to jest cała filozofia. Nie każdy teolog jest święty, chociaż ma wielką wiedzę, a może jakaś sobie starsza pani, która na wsi, powiedzmy sobie, zbiera warzywka i doi krowy, może mieć dużo większą miłość, aniżeli uczony na Sorbonie, i czasami tak jest. I wcale bym się nie mówił, gdy tak było, ponieważ święty Paweł mówi o tym, że miłość buduje, a wiedza nadyma. Właśnie. I to jest niebezpieczne. Dlatego często wielu uczonych nie dochodzi do miłości Pana Boga doskonale, mimo że posiadają bardzo wielką wiedzę, dlatego, bo się nadęło pychą. A skoro się nadęli pychą, to jest bardzo duża przeszkoda do tego, żeby rozkochać się w Panu Bogu.
Wspomniał Cię, Panie Ojcze, na ziemi, której zakryłeś tam razem przed wielkim litami.
Dokładnie.
Dokładnie.
Pokrótce możemy sobie powiedzieć jeszcze o niezrównanej miłości Matki Bożej, naszej Pani. Maria Zagredy mówi o tym, że w chwili poczęcia już Matka Najświętsza pałała większą miłością, aniżeli wszyscy święci i serafinowie razem wzięci. Więc Matka Boża jest osobnym tematem. U niej nie było żadnych przeszkód, aczkolwiek nie było również tej wizji, powiedzmy sobie, tej uszczęśliwiającej. Natomiast żarliwością przez całe swoje życie oczywiście przewyższała serafinów i świętych, którzy już byli w niebie. Ciekawa rzecz na temat snu Matki Bożej. Jest taka opinia, że nawet podczas snu ten umysł, rozum Matki Bożej Bożej działał po to, żeby wykonywać swoje akty, żeby Pana Boga kochać. Wstęp do rozważań nad zjednoczeniem z Bogiem błogosławionych w niebie. Tak jak mówiliśmy sobie, ludzie w niebie widzą Pana Boga twarzą w twarz. I to jest bardzo ciekawe, że im bardziej jest pociągający przedmiot dla odpowiednich, powiedzmy sobie, władz, tym bardziej te władze się wpatrują w ten przedmiot. Załóżmy się, im bardziej jest doskonała muzyka, tym bardziej słuch się niejako zatęża po tej muzyce. Coś jest mniejsze z dotyku, tym bardziej ten dotyk chce to odczuwać. Im bardziej coś jest smaczne, tym bardziej człowiek się w tym smakuje i tak dalej. Natomiast oczywiście Pan Bóg jest duchem i Pana Boga widzi się za pomocą władz wyższych, duchowych. Jest to tak wielkie dobro, które przyciąga całkowicie i pochłania te wszystkie nasze wyższe władze. Im bardziej będziemy Pana Boga kochać, tym bardziej się z Nim zjednoczymy w niebie. I w niebie człowiek otrzymuje nową, można powiedzieć, sprawność. Tutaj na ziemi widzimy Pana Boga za pomocą wiary. Znosimy się z rzeczy widzialnych do niewidzialnych. Natomiast wtedy, kiedy będziemy widzieć, daj Boże, tego życzę sobie Wam i sobie, mam nadzieję, że tak będzie. Kiedy będziemy widzieć Pana Boga twarzą w twarz, to potrzeba nam dodatkowego światła. Teologowie nazywają to światłem chwały. Jest to światło chwały, które uzdalnia nas do widzenia Boga takim, jakim jest. Ponieważ teraz w naszym umyśle są jakieś, nie wiem, jakieś kształty, jakieś wyobrażenia na temat Pana Boga, że to jest taki, tak, a nie inaczej. Natomiast to światło chwały uzdolni nasz umysł do tego, żeby widzieć bez żadnych właśnie kształtów, obrazów, widzieć niejako twarzą w twarz, widzieć bezpośrednio Pana Boga, i do tego potrzebne jest to światło chwały, ponieważ umysł sam z siebie, z natury swojej, jest za słaby, żeby widzieć Pana Boga. Moglibyśmy sobie jeszcze powiedzieć na temat tego, jak dusze w niebie widzą narodziny Syna Bożego i pochodzenie Ducha Świętego, ale to sobie pominiemy, ponieważ jeszcze chciałbym poruszyć jeszcze na zakończenie tego wzrostu o tym, jak postępuje miłość w duszach, to powiemy sobie o tym, że w niebie będą różne oczywiście stopnie łaski. Niektórzy będą widzieć Pana Boga bardziej, niektórym mniej, aczkolwiek nikt nie będzie widział Pana Boga ze całej Jego okazałości, bo to jest niemożliwe. Tylko Pan Bóg widzi siebie takim, jakim jest. Można powiedzieć, że człowiek będzie wpuszczony do takiego, to mówi właśnie przypowieść o talentach. Kiedy Pan Jezus mówi, kiedy ten Pan mówi do swoich sług, wejdź do radości Pana swego. Wejdź do radości, znaczy się zanurz się w tą radość. To jest tak jakby właśnie ta dusza, to stworzenie zanurzyło się w tym oceanie bóstwa i poruszało się w nim. Ten ocean oczywiście nie ma granic. Nie ma granic, jest to bezkres.
Teraz może to odpowiadać temu, jak człowiek tu na ziemi był w stanie w tej radości Bożej chodzić, prawda?
Ta radość. Tak, aczkolwiek to jest jeszcze troszeczkę inaczej, ponieważ Adam, aczkolwiek był w zupełnie innym stanie niż my, nie odczuwał żadnej pożądliwości, miał to oko kontemplacji otwarte, to jednak nie widział Pana Boga takim, jakim jest. To znaczy, nie widział Go twarzą w twarz. Ponieważ gdyby widział Go twarzą w twarz, jest to niemożliwe zgrzeszyć. Po prostu niemożliwe. To dobro jest tak pociągające, tak wielkie, że wola nie jest w stanie się od Niego odwrócić.
Czyli był w pewnym sensie niedoskonały?
Ale kto?
No skoro, jak to ksiądz powiedział, gdyby widział w pełni, to by nie był w stanie zgrzeszyć, a jednak zgrzeszył, czyli czegoś mu brakowało.
No tak, bo Pan Bóg, można tak powiedzieć, że bo Pan Bóg chciał, żebyśmy zasłużyli sobie na niebo i można powiedzieć, żebyśmy byli z Panem Bogiem w sposób wolny. Dlatego mamy właśnie tą zasłonę wiary, nie widzimy Pana Boga, żebyśmy Pana Boga w sposób wolny wybrali, a potem żebyśmy w sposób wolny przy Nim trwali. Tu chodzi o to, żeby ten wybór Boga dokonał się w sposób wolny. A potem trwanie w tym wyborze też dzieje się w sposób wolny, kiedy widzimy Pana Boga, a człowiek ta wolność jest odbywa się troszeczkę na innych zasadach. No, człowiek jest wolny, sam z siebie w sposób wolny idzie do tego dobra, ale to dobro jest takie, tak wielkie, że nie może się od niego odwrócić, a w sposób wolny do niego się zwraca. No. Teraz powiemy sobie o ważnym temacie, bardzo ważnym temacie, o upadku i zagładzie miłości. Miłość Bożą można utracić, dopóki jesteśmy w tym śmiertelnym życiu. Nie ma takiego stanu, który by nas zapewniał od tego, że nie możemy zgrzeszyć śmiertelnie, ponieważ jedyne, co może zapewnić nam, żeby się od Pana Boga nie odwrócić, to jest to, że widzimy Pana Boga takim, jakim jest. Tak więc znaczna część ludzi nie ma większej mocy i stałości niż Adam, Ewa, Dawid i Święty Piotr. Wszyscy oni byli z nami błogosławieństwa, jednak na jakiś czas utracili miłość, bez której nie ma zbawienia. Niebo się zdumiewa nad tym, dlaczego ludzie grzeszą. Jak to mówi Księga Eklezjastyka, nie, Księga Mądrości chyba, pożądanie zaciemnia poznanie prawdziwego dobra. I faktycznie tak jest. Tak jest, że często ludzie odchodzą od prawdziwego dobra, ponieważ to pożądanie niejako zaciemnia im to prawdziwe dobro. No i tak było właśnie w przypadku, w przypadku chociażby Dawida, który zgrzeszył z Betrzabą, w przypadku Piotra chociażby, no tutaj akurat nie mieliśmy do czynienia ze zmysłowością, ale uległ strachowi. Uległ strachowi. Chociaż w tym życiu śmiertelnym dusze nasze obfitują w miłość Bożą, jednak nie zdołają osiągnąć takiej pełni, by przez pokusę nie mogły tej miłości utracić. Dopiero w niebie uszy święte piękno Boże tak owładnie całym naszym umysłem, radość Jego miłości tak nasyci całą naszą wolę, że bezwzględnie wszystko wszystko objęte będzie tą pełnią Bożej miłości. Tak więc w ciągu życia ziemskiego nie widzimy Boga. Oglądamy Go tylko poprzez osłony wiary, jakby w zwierciadle, i poznanie nasze nie jest tak wzniosłe, by nie mogło być wprowadzone w błąd przez pozory dobra. To są zawsze pozory. Gdy mamy miłość, nasza wolna wola jest przybrana w szatę godową i czyniąc dobrze, może w niej zawsze pozostawać, jeżeli zechce, jeśli nie, może ją przez grzech utracić. Powiem sobie o oziębieniu duszy w miłości Bożej. Miłość jest niekiedy tak osłabiona i przytłumiona w sercu, że wydaje się, jakby nie była zdolna do jakichkolwiek czynów. Jednak mimo to nie przestaje być cała w najwyższej sferze duszy. To jest tak, jakby ta miłość Boża była przykryta stosem kamieni grzechów powszednich. To jest tak jakby... To jeszcze sobie o tym powiem, a już teraz może powiem o tym, że miłość Bożą albo się ma, albo nie ma, aczkolwiek ta miłość Boża może być czasami bardzo słaba. Człowiek żyje albo nie żyje, ale jest też stan agonalny. Jest stan agonalny, no w stanie agonalnym człowiek za dużo zrobić nie może. Jest tak słaby, że niedługo umrze. A jednak miłość jest jeszcze. A jednak miłość jest, chociaż jest niezdolna niejako do działania. Jest sparaliżowana. Tak więc te grzechy poprzednie, które mogą być, sprawiają ojębienie w duszy ludzkiej, sprawiają taki paraliż i nawet jeżeli dusza posiada tą miłość do Pana Boga, jest w stanie łaski święcającej, to często nie jest w stanie wykonywać jakiejś czynności. I na czym właśnie polega grzech? Grzech śmiertelny. Grzech śmiertelny polega na tym, że stawiamy wyżej stworzenie nad Pana Boga. I w każdym grzechu śmiertelnym, istotą właśnie grzechu śmiertelnego jest pogarda Boga. Jest to, że ja wolę stworzenie, wolę sobie tam po swojemu coś robić, aniżeli być z Tobą i być dla siebie, Panie Boże. I to jest właśnie to, co sprawia, że ten grzech śmiertelny jest tak bardzo straszny.
Człowiek przykryty grzechami powszednimi to człowiek w stanie agonalnym, a człowiek przykryty grzechem ciężkim to trup.
Trup, dokładnie. Nie zdolny do niczego. Zawsze jak jestem w stanie agonalnym, można mnie reanimować. Mhm. Tak? I jakoś powrócić do wiadomo, z tej. Nie chodzi o medycynę.
Analogia nie jest ścisła, bo
dokładnie.
Ten za chwilę umrze w stanie agonalnym, ale przy grzechu.
Człowiek w stanie agonalnym nie stanie się obronić tym grzechem ciężkim.
Dokładnie też. Ponieważ pozbawiamy się pomocy Boży, dlatego też ta dusza ciągle słabnie, no i przyjdzie jakaś pokusa, no to taka dusza poleci. Dlatego trzeba się ciągle zaprawiać. Żeby mieć te siły witalne, żeby były. Miłość Bożą traci się w jednej chwili. Miłość Boża prowadząca nas do wzgardy siebie czyni nas mieszkańcami niebieskiego Jeruzalem. Miłość własna natomiast pobudzająca nas do pogardy Boga zaprzedaje nas w niewolę piekielnego Babilonu. Wprawdzie dochodzimy z wolna do takiej pogardy, lecz skoro dojdziemy, natychmiast w jednej chwili odłącza się od nas miłość. A ściśle mówiąc, całkowicie ginie. W tej pogardzie tkwi istota grzechu śmiertelnego. Mówiliśmy, tak na początku mówiłem, miłość nie zmniejsza się, choćby zmniejszyła się jej doskonałość. Gdyby bowiem utraciło się ją w cząsteczce, utraciłoby się ją w całości. To jest tak, że albo jestem nakierowany Pana Boga i zachowuje całą swoją miłość, mimo tych grzechów powszednich, które paraliżują mnie, ale stopień miłości jest taki sam. Natomiast miłość można stracić w jednej chwili. Nie może ona się zmniejszyć, może ona osłabnąć, ale może ją utracić w jednej chwili. Jedyna przyczyna osłabienia i braku miłości tkwi w woli. Dlaczego grzech, no grzech śmiertelny jest dlaczego? Dlatego, bo chcemy zgrzeszyć, bo chcemy, bo stawiamy wyżej stworzenie, aniżeli Pana Boga. Gdyby była jakaś inna przyczyna, aniżeli w naszej woli, no to nie byłby grzech. No, jeżeli ktoś coś czyni w jakimś szale, czy tam, no, jest niepełnosprawny umysłowo, no to nie jest jego wina. No. Nie grzeszy śmiertelnie. Więc zawsze, no, zawsze przyczyna tkwi w naszej woli. Oczywiście mogą być okoliczności, które nas skłonią do tego grzechu, ale no jednak ten akt woli zawsze musi być, jeżeli człowiek popełnia grzech śmiertelny. Pokrótce, jeszcze raz powtarzam, trzeba powtórzyć, że Bogu zawdzięczamy miłość, jaką dla Niego żyjemy, to Pan Bóg sprawił w nas skruchę, dał nam miłość i teraz daje łaski do wytrwania. Może niektórzy sobie zadają pytanie na ten temat, dlaczego jedni, nie wiem, odpowiadają łasce Bożej, a inni nie odpowiadają, dlaczego ten wytrwał, dlaczego tamten nie wytrwał, dlaczego Pan Bóg dał temu łaskę nawrócenia, a temu niby nie dał. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ dotykamy misterium samego Pana Boga. Widzimy skutki, ale nie widzimy zamysłu Bożego. Tak samo jak człowiek. Widzimy, że coś robi, ale nie widzimy wnętrza. Nie wiemy dlaczego. Tak samo i tutaj. Widzimy, że jedni postępują w miłości Bożej, inni w tej miłości nie postępują. Dlaczego Pan Bóg, dlaczego tak się dzieje? Tego nie dościgniemy. Pozwolicie, że tutaj przeczytam Wam fragment, który rzuca na to światło. Nieraz przychodzi na świat dwoje bliźniąt. Jedno pełne życia otrzymuje chrzest święty, a drugie rodząc się traci życie doczesne, zanim mogłoby odrodzić się do życia wiecznego. A zatem jedno z nich zostaje dziedzicem nieba, a drugie zaś jest pozbawione tego dziedzictwa. Dlaczego opatrzność Boża dopuściła tak różny los dla obydwu? Na pewno można powiedzieć, opatrzność normalnie nie narusza praw natury. Jedno z bliźniąt rodzi się silne, a drugie za słabe do pokonania wysiłku wyjścia tu na matki i umiera, zanim mogłoby przyjąć chrzest święty, gdy tymczasem drugie żyje. Opatrzność Boża nie chciała przeszkodzić zwykłemu biegowi naturalnych przyczyn. Zbieg zaś tych przyczyn spowodował, że to niemowlę nie zostało ochrzczone. I rzeczywiście ta odpowiedź jest właściwa, jednak zdanie świętego Pawła i świętego Augustyna nie powinniśmy zastanawiać się długo nad tym, bo chociaż ta uwaga jest słuszna, to mogą zachodzić przecież jeszcze inne przyczyny, które Bóg dla siebie zastrzegł i ukaże je nam dopiero w niebie. Wówczas, według świętego Augustyna, nie będzie już tajemnicą, dlaczego raczej ten niż tamten został wybrany, choć już wcześniej się rodzili, a nie dlaczego Chrystus nie uczynił cudów u tych, którzy pokutowaliby na ich widok, a okazał je tym, którzy nie chcieli wierzyć. Natomiast gdzie indziej, ten sam święty, mówiąc o grzesznikach, z których jednych zostawia Bóg w nieprawościach, innych dźwiga, pytał, dlaczego zostawia jednego, a drugiego nie, odpowiadał, trudno to pojąć i nie godzi się tego dociekać, wystarczy jedynie wiedzieć, że od Boga zależy, iż człowiek stoi, a nie pochodzi od Niego, że upada. Stwierdzał, iż jest to także ukryte dla rozumu ludzkiego, a zwłaszcza dla niego samego. Więc jedyne, co możemy zrobić, to po prostu poddać się z pokorą opatrzności Bożej, wiedząc, że Bóg jest miłością i że nikogo nie traktuje bez miłości. Natomiast nie dociekajmy, ponieważ no, kto zgłębi umysł Boży? To jest absurd. A można się uwikłać naprawdę w niepotrzebne zabiegi.
Tak. Myśli moje.
No, tutaj warto też powiedzieć o pewnych pozostałościach trwających często w duszy po utraceniu miłości Bożej. Jak jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to czynimy wiele uczynków dobrych, które wytwarzają w nas wiele dobrych nawyków. Czasami tak się dzieje, że dusza traci łaskę uświęcającą, natomiast te nawyki niejako zostają. Zostaje nawyk modlitwy i i wiele innych dobrych nawyków, te pozostałości zostają. Jest to bardzo niebezpieczne. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ człowiek czasami był w miłości Bożej, już nie jest i niby robi to samo, ale nie jest w miłości Bożej. Prawda? Pytanie, jak to rozróżnić? Czy jesteśmy w stanie, czy w nas są tylko pozostałości tej miłości Bożej, czy faktycznie jesteśmy w miłości Bożej? Księga Koheleta mówi o tym, że człowiek nie wie, czy jest miłości, czy nienawiści godzien. Więc nie mamy takiej pewności matematycznej. Nie mam takiego wykresu, który mi pokaże, że na pewno jestem w stanie łaski uświęcającej, albo mogę na pewno stwierdzić, że na pewno nie jestem. No jak mam grzech śmiertelny, to mogę stwierdzić. Natomiast nie ma takiego wykresu i takiego wzoru, który mi na 100% powie, że jestem w stanie łaski uświęcającej. Nie ma takiej matematycznej pewności. Natomiast takich światełek, które może, taki drogowskazów, który nam bardzo pomaga, to jest to zbadać w sobie teraz obecne nasze dyspozycje. Czy jest chociażby jedna rzecz, którą wyżej postawiłbym od Pana Boga? I to mogą być nawet rzeczy duchowe, na przykład. Czy jestem w stanie na przykład dla Pana Boga poświęcić, ktoś na przykład idzie chłopak do seminarium, prawda, i chce zostać kapłanem. No to jest dobre pragnienie, to jest święte. Ale czy ja jestem w stanie, będąc w seminarium, poddać to dla Pana Boga? Czy ja to robię dla samego siebie, że pójdę do kapłaństwa, nawet jeżeli taka nie jest wola Boża, czy też to poddam Panu Bogu? I tutaj zbadać sobie właśnie te dyspozycje aktualne. Czy jest chociażby taka jedna rzecz, którą wyżej bym postawił od Pana Boga. Jeżeli aktualnie, w tej chwili nie ma, to jest dla nas bardzo duży znak. To jest coś bardzo wskazującego na tym, że faktycznie w tej przyjaźni z Panem Bogiem jesteśmy i że to nie są tylko pozostałości po miłości, te nasze dobre nawyki. Natomiast jeżeli faktycznie są te jakakolwiek rzecz, może być nawet duchowa, to faktycznie może tak być, że to już nie działa miłość w nas, tylko niejako te pozostałości po miłości. I naprawdę to jest smutne, jeżeli się widzi taką duszę, która się bardzo pomyliła, która wydaje jej się, że żyje pobożnie, a coś tak wyżej od Pana Boga, jest wyeksaltowana, a całkowicie pomyliła drogę. To może się zdarzyć. A to każdy musi sobie odpowiedzieć w sumie. Dobrze, słuchajcie, godzinę się nagadałem. Widzę, że tutaj się panowie zbierają. Jak najbardziej macie do tego prawo, ale też macie prawo zadać jakieś pytanie, jeżeli ktoś chce. Czy nie ma? Już to była dyskusja.
Ja nie wiem, czy to pytanie, ale jest taka pokusa, bo ksiądz mówił o tym, że nie przejmować się tym, że nie jestem w danej chwili zdolny do czynu nadzwyczajnego, prawda? Bo Pan Bóg mi nie daje tej łaski, ale może być tak, że tą sytuacją to usprawiedliwiam sobie to, że jednak boję się czegoś tam dokonać, co w danej chwili mógłbym, prawda? Jeśli trzeba by było, prawda?
Może człowiek nigdy nie jest pewny samemu siebie, jak zareaguje
w danej sytuacji. Dokładnie.
Na przykład, czy będę w sytuacji przesłuchania, na przykład, czy pęknę, czy będę...
Tego nie jesteśmy pewni.
W takim razie zbadanie jakby tego, czy mamy chociaż jedną rzecz, nawet duchową, stawiamy wyżej niż Pana Boga, to też jest takie bardzo subiektywne zdanie.
Nie, a tutaj mówimy teraz o aktualnych dyspozycjach. Jeżeli ja chcę sobie, na pewno chcę wytrwać, na pewno nie chcę pęknąć, jak to się mówi. Natomiast jeżeli mówię sobie, moje życie jest ważniejsze, aniżeli ten jak to ratuję swoją własną skórę i tam wydanie Pana Boga, schodzi na drugi plan, to nie. Więc tu chodzi o te aktualną dyspozycję. A to, że nie jesteśmy pewni, że jak się zachowamy, to jest różna sprawa.
A jak się ma wyobrażenie do aktualnego stanu? Czyli moje wyobrażenie, a stan faktyczny. Czyli mgnięcie się. Z obiektywną, że tak powiem, rzeczywistością.
Zawsze.
Konfrontacja wyobrażenia mojego z obiektywną rzeczywistością. No to jest bardzo trudne.
Święty Piotr się zarzekł, że nie wyrzekłeś się, ale to się wyrzekł. Stan faktyczny na ten moment, kiedy mówił, był prawdziwy, ale potem...
No tak, no tak. I wtedy, dokładnie. No i wtedy był przyjaciel z Panem Bogiem.
Czyli to wtedy co, zadziałała słaba wola? Czy coś tam? Tak.
Strach zadziałał.
Ale strach jest wypadkową, czy wola własna jest najważniejsza, tak? Czyli jeśli miałby wolę przezwyciężyć strach, tak?
No, to tutaj było upadek Piotra jest bardzo ciekawy. No, w początku upadku Piotra był ogrujec przede wszystkim. No, gdyby nie spał, gdyby, no, można powiedzieć nawet troszeczkę wcześniej, bo to pewnego rodzaju Katarzyna Almeryk mówi o tym, o pewnego rodzaju czasami pyszy u świętego Piotra. Na przykład Pan Jezus dozwolił po to, żeby zaczął, jak chodził po morzu, żeby zaczął się topić, właśnie, żeby go w pewnym sensie upokorzyć. Więc no, może to nie była jakaś nadzwyczajna pycha, no, taka pycha, jak u każdego znak, natomiast coś takiego było. No i przyszła okazja, była okazja, no, taki bardzo ciężki moment. Całkowicie był nieprzygotowany na to, bo był czas na to, żeby się umacniać właśnie na modlitwie wtedy. On tego nie zrobił, więc był osłabiony już. Nawet Ewangelia jest bardzo ciekawe to zaznaczenie jest, że Piotr szedł za nimi z daleka. To jest też wymowne. Oczywiście chodziło o fizyczny dystans, ale też można powiedzieć, też chodziło o duchowo, że no takie pewnego rodzaju wycofanie i już było osłabienie woli i w momencie, aczkolwiek miłość była, jeszcze była, natomiast wtedy, kiedy przyszedł taki ten moment, no to wszystko puścił. Ale tu jest właśnie, to chodzi o te aktualne dyspozycje. Nie o to, jak ja się zachowam. Jeżeli ja mam dyspozycję faktycznie, że jak co, to przede wszystkim chroni moje życie. Przecież święty Piotr nie miał takiej, on miał aktualną dyspozycję, miał dobrą. Choćby wszyscy z ciebie wdąci, ja w tym nie zwątpię. No to jest bardzo dobra dyspozycja. To jest bardzo dobra dyspozycja. I on faktycznie miał taką dyspozycję. Ale wola niestety, no, na wtedy, kiedy bał się. Ale wola była osłabiona.
Potem. Czasu nie radzę. Większość z ci zakonnictwo jest naprawdę... Powiedziałem, że jeśli zakonnik tam czas wzrasta to ma całą miłości Bożej, nie? I nic go nie potrafi złamać, bo nawet jeśli troszeczkę tutaj zabierze, to jest tylko kropla, to może tego ocalać. A jeśli ktoś jest słaby, tylko tą taką małą gorzecz, tą pół szklanki, to każda już jest taka, że może zaraz...
Tak, ale ja już mówiłem o tym, że miłość Boża nie maleje. Ona może być osłabiona co do działania. Natomiast ona sama w sobie nie maleje. Można ją utracić całkowicie, ale nie maleje. Ona może być przygłuszona w swoim działaniu, natomiast w istocie ona nie maleje.
Czy miłość to może, że w ogóle masz tak dużo? Nie wiem, to się, bo nie mogę teraz tak powtórzyć dokładnie.
Czy to płomek, czy to ogień, jedno i drugie co do istoty jest ogniem, nie? A jednak jest różnica pomiędzy płomekiem a wiem,
no tak, no tak. No tak. Z tym, że właśnie on może w ten sposób, ten ogień, jeśli chodzi o miłość, może tylko i wyłącznie wzrastać, albo całkowicie zgasnąć. Natomiast można, nawet ten jak jest duży ogień, można go jakoś ograniczać. Nie wiem, czy, no akurat nie ma takiej sytuacji, kiedy się sam, może jakiś klosz postawić, prawda? Wyobraź sobie klosz, który nie sprawia, że zmniejsza się tlen, że ten ogień zostaje, ale nie może być podatny. Jakoś jest ograniczony. No i teraz dalej pójdziemy sobie, co święty Franciszek z Salezy mówi, że jest o wiele bardziej interesująca część, to znaczy Księgi 5:12. A to już.
A nie można byłoby częściej tych spotkań robić?